Drodzy Państwo, i dzisiaj także odbył się zjazd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Teraz zapraszam do wysłuchania większych fragmentów wystąpienia prezesa partii, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana doktora Jarosława Kaczyńskiego.
Tego rodzaju spotkanie, niezależnie od jego programu, zawsze wiąże się także z refleksją nad tym, co było. Poprzedni kongres odbył się 3 lata temu. I musimy na te 3 lata spojrzeć. Mogę powiedzieć, że jest mi w tym momencie łatwo, bo to był czas naszych sukcesów, naszych zwycięstw, wielkich zwycięstw. To były zwycięstwa w skali ogólnopolskiej, ale to były także wielkie sukcesy tej organizacji, organizacji obejmującej okręg warszawski i wokół warszawski. Mamy dzisiaj więcej posłów, więcej senatorów, więcej radnych. Powtarzam, został odniesiony sukces, w pewnych wypadkach bardzo poważny, radnych miejskich, warszawskich, mamy więcej o 40%, to jest naprawdę bardzo poważny postęp, jest się z tego cieszyć. No ale kiedy myślimy o przeszłości, myślimy o naszych sukcesach, a o ich przyczynach będę mówił na kongresie partii, to warto także spojrzeć w przyszłość. Warto się zastanowić nad tym wszystkim, co jest przed nami. I tu można powiedzieć tak. Wiem, szanowni państwo, że tu jest trudno. Że to nie jest miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobywa kolejne procenty w łatwy sposób. Ale trzeba o tym pamiętać i trzeba w związku z tym szczególnie podziękować i pogratulować, bo były sukcesy, jeszcze raz to podkreślam, ale trzeba też i wiedzieć, że w naszej partii, w Prawie i Sprawiedliwości jest wielki potencjał. Ja przypomnę, myśmy w 2001 roku zaczynali od 9,5%. Dzisiaj mamy prawie 38%. No łatwo obliczyć, to jest prawie 4 razy więcej. To jest ogromny postęp. I musimy pamiętać, że ten potencjał w nas jest. I musimy w związku z tym myśleć o tym sukcesie, który pewnie wszyscy mamy w sercu. To znaczy o władzy w Warszawie. O prezydencie Warszawy. To jest naprawdę bardzo ważne dla naszej partii, ale to jest szczególnie ważne dla Warszawy, żeby ta dobra zmiana, ten proces odnowy odbywał się także tu, w władzach samorządowych, w naszym mieście. Ale by to uzyskać, trzeba wiedzieć, iż w naszym społeczeństwie, także w społeczeństwie warszawskim i wokół warszawskim, jest wielu naszych zwolenników. Jest wielu takich, których nie przekonamy. Oni żyją w jakimś świecie wymyślonym przez media. Nie ma sposobu, żeby do nich dotrzeć. Ale jest wiele osób niezdecydowanych, ambiwalentnych, zdystansowanych, sceptycznych, ale takich, do których mówić można, których, jak sądzę, można także przekonać. Można przekonać do naszych racji. Oczywiście ogromną rolę w tym odgrywa większość parlamentarna, odgrywa rząd, jego działania. Ale to dalece nie wszystko. Bardzo potrzebna jest nasza praca. Praca na wszystkich poziomach. I ta samorządowa, i ta, nie bójmy się tego określenia, czysto partyjna. Ta rozmowa z ludźmi, ta gotowość do rozmowy, wiara w to, że przekonać można. Wiara w to, że naprawdę mamy mocne argumenty odnoszące się do całej historii tych 27 lat. Bo przecież źródła naszej partii to Porozumienie Centrum, powstałe oficjalnie w 80 w 90 roku, przepraszam, ale realnie już przy końcu 89. A więc długa historia. Powtarzam, mamy argumenty. Musimy je znać, musimy znać historię naszego środowiska, musimy wiedzieć, że ono w bardzo wielu wypadkach, w bardzo wielu sporach, które toczyły się w Polsce, miało ewidentną rację i przychodziły takie momenty, że nawet nasi najzacieklejsi przeciwnicy, jak w czasie afery Rywina, musieli tę rację przyznać. Musieli przyznać, że to, co atakowali, to, co odsądzali od czci i wiary, to była nasza racja. To był niesprawiedliwy atak. I to była niewłaściwa z ich strony ocena sytuacji. Kiedy patrzymy na te sprawy, na te problemy, na te zadania dzisiaj, to w żadnym wypadku nie możemy się oderwać od tego wielkiego sporu, który dzieli dziś nasz kraj, który dzieli Polskę. I dlatego warto na ten temat, choć tak dużo się o nim mówi, i tu z tego miejsca jeszcze parę słów powiedzieć. Bo jest ogromnie ważne to, by ten spór był właściwie rozumiany, by było wiadomo, o co tutaj idzie, jaki jest w gruncie rzeczy sens tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce. Jeśli Państwo pozwolą, to powiem parę słów na ten temat. Pierwsza sprawa, pierwsza kwestia, która tutaj staje. To jest coś, co można najkrócej w odniesieniu do konstytucji określić tak. Demokratyczne państwo prawa, podkreślam słowo demokratyczne, tak jest w konstytucji, czy państwo prawa? Bo w dokumentach, w szczególności tych unijnych, nie mówi się o demokratycznym państwie prawa, nie mówi się o naszej konstytucji, mówi się o państwie prawa. A każdy, kto zna historię, historię doktryn polityczno-prawnych, historię teorii prawa, a tak się zdarzyło, że kiedyś się tym zajmowałem, wie, że to nie znaczy to samo. To jest coś często zupełnie różnego. Państwo prawa nie musi być państwem demokratycznym. Cesarstwo niemieckie, tak zwane drugie cesarstwo niemieckie, było państwem prawa. No nie było państwem demokratycznym. O co chodzi? Na czym polega demokracja? Otóż w demokracji, to też jest w naszej konstytucji, suwerenem jest lud, jego przedstawicielem parlament, a w polskich warunkach także wybierany w powszechnych wyborach prezydent. Te dwa organy państwa odpowiadają za tworzenie prawa. Tworzą prawo, tworzą ustawy, które regulują życie społeczne, życie publiczne. Są oczywiście inne przypadki, porozumienia międzynarodowe, umowy międzynarodowe, ale o nich tutaj nie będę mówił. Czyli krótko mówiąc, do tych organów, bo jest tu i udział prezydenta, należy regulacja naszego życia. Ale jeśli mówić o demokracji, to trzeba koniecznie wspomnieć także jeszcze o dwóch innych przepisach naszych jej konstytucji. O zasadzie równowagi władz, podziału, ale i o czym się dzisiaj zapomina, równowagi władz i o zasadzie legalizmu. To znaczy wszystkie organy państwa podejmują decyzje na podstawie prawa. Czyli w tym czy innym sensie, bo mogą wchodzić w grę także akty wykonawcze, rozporządzenia, na podstawie ustaw. To, podkreślam, obowiązuje wszystkich. I to jest mechanizm demokratyczny. Wszystkie te reguły razem wzięte. Jeżeli więc mamy mieć demokratyczne państwo prawa, to żaden organ państwa, w tym i Trybunał Konstytucyjny, nie może lekceważyć ustaw. A przecież ten spór toczy się dzisiaj o to, iż Trybunał, a może dokładnie jego prezes, uznał, że ustawa z grudnia zeszłego roku, ustawa bezpośrednio legitymizowana przez Konstytucję, jakby ustawa wykonawcza w stosunku do Konstytucji, do artykułu 197, w gruncie rzeczy nie obowiązuje. Można ją uchylić bez żadnej procedury. Można powiedzieć, że jej po prostu nie ma. Otóż w tym momencie została złamana konstytucja i zostały złamane zasady demokratycznego państwa prawa, bo Trybunał Konstytucyjny w tym momencie uznał się za suwerena. za kogoś, kto jest ponad innymi władzami i za instytucję, która w gruncie rzeczy może działać na zasadach arbitralnych. Powtarzam, to oni łamią konstytucję, to oni odrzucają tą formułę, która jest w artykule 2 naszej konstytucji. Demokratyczne państwo prawa. Ale jest, proszę państwa, i inny jeszcze sens tego sporu. To jest kwestia równości praw obywateli. Nasza konstytucja taką równość przewiduje i wszystkie współczesne państwa demokratyczne przewidują taką równość obywateli. Ale spójrzmy na chwilę w naszą historię, historię ostatnich 27 lat. Mamy dzisiaj przecież rocznicę, 27. rocznicę wyborów 4 czerwca. Otóż przypomnę, wtedy w założeniu na jakiś czas przejściowy, na chwilę, może na jedne wybory, przyjęto, że obywatele polscy mają zróżnicowane prawa. Że jedni są uprzywilejowani, to członkowie PZPR-u i w jakiejś mierze także tak zwanych stronnic sojuszniczych. Ich bierne prawo wyborcze jest nieporównanie silniejsze. Mają prawo do uczestniczenia w wyborze 560 posłów i senatorów, a pozostała część społeczeństwa ma już dużo słabsze bierne prawo wyborcze, bo może tylko wystawić łącznie 253 kandydatów. Tak to wtedy wyglądało. No, mimo to zmiany w Polsce nastąpiły. A w 1991 roku, z opóźnieniem co prawda, biorąc pod uwagę ówczesny szybki bieg historii, dużym opóźnieniem, byliśmy ostatnim państwem postkomunistycznym, gdzie przeprowadzono naprawdę wolne wybory, ale uchwalono już ordynację fatalną skądinąd, ale demokratyczną. Wszyscy mieli równe prawa. Jaki był tego wynik? Rząd Jana Olszewskiego, który kwestionował ten kierunek rozwoju, ten kształt społeczeństwa, który był, można powiedzieć, zaordynowany w roku 89 i 90. To był wynik właśnie tego, że obywatele uzyskali równe prawa. I co się stało, szanowni państwo? Otóż wybuchła rebelia. Rebelia, tak, rebelia, niezwykła działalność opozycji, która jest konieczna, bo opozycja powinna być, powinna krytykować. To jest jej zadanie. To jest mechanizm demokratyczny, mechanizm kontroli. Ale to nie było nic takiego. To była rebelia przeciwko temu rządowi, oparta o zarzuty, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Pierwszy zarzut. Który wtedy stawiano, to był, szanowni państwo, zarzut o niszczenie gospodarki. A to był akurat moment, w którym gospodarka, która od 90 roku spadała, zaczęła się ponownie rozwijać. Takie były fakty. Ale fakty się nie liczyły, bo w tych rebeliach, bo będą i kolejne, fakty nie mają żadnego znaczenia. Mamy do czynienia z buntem, z powiedzeniem nie, oni nie mają prawa rządzić. Czyli ta równość praw przyznana w Konstytucji, w ordynacji 91 roku jest w istocie fikcją. Czy to się później potwierdziło? Tak, proszę państwa, mamy rok 2005. Znów wygrywają ci, którzy chcą zmian. Znów wygrywają ci, którzy chcą, żeby Polska wyglądała inaczej. I jaka jest reakcja? Rebelia. Kolejna rebelia, tylko tym razem dochodzi jeszcze jeden element. Okazuje się, że ta słaba, nie mająca tak naprawdę większości w parlamencie, nie mająca wpływów w żadnej ważniejszej dziedzinie życia, władza to dyktatura. Opozycja robi co chce, media robią co chcą. Wiele organów państwa jest w gruncie rzeczy po stronie opozycji, ale jest dyktatura. Wymyślona rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z faktami, ale jest podstawą rebelii, która w końcu kończy się upadkiem tego rządu. No i mamy czas obecny. Mamy ponowne dojście do władzy, tylko teraz już w nieco mocniejszą pozycją, ale też dużo słabszą niż tą, którą miała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Władze tych, którzy chcą zmian. którzy chcą, żeby Polska wyglądała inaczej. I znów, szanowni państwo, mamy rebelię. Znów w gruncie rzeczy mamy nawiązanie do tego, co tak szczerze powiedział za poprzednim razem w roku 2005, przy końcu 2005 roku, pan Donald Tusk. On, można powiedzieć, karty położył na stole. Są ci w mocharowych beretach i ich poparcie nie ma znaczenia. Oni nie mają praw. Tak naprawdę prawo ma tylko ta druga część społeczeństwa. I o to też, proszę państwa, w tej chwili chodzi. Gdybyśmy ten spór przegrali, gdybyśmy ustąpili, to byśmy przyznali, że reprezentujemy tą wielką część społeczeństwa, która w Polsce chce zmian, a która tak naprawdę w tym realnym ustroju nie ma praw. Na to nie ma zgody. Jest aspekt kolejny, trzeci. To jest prawo do dokonania zmiany w Polsce. O tej zmianie już mówiłem, ale warto o niej powiedzieć także oddzielnie, bo ona jest także związana bezpośrednio ze sprawami Trybunału Konstytucyjnego. Po co wprowadzono tak zwaną poprawkę czerwcową, która umożliwiła wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca, które zwalniały się dopiero po wyborach? To jest w całkowitej sprzeczności z logiką konstytucji, logiką ustawy i w ramach tej poprzedniej ustawy przed poprawką czerwcową było to w praktyce niewykonalne. W stosunku, powtarzam, nie do dwóch, ale wszystkich pięciu sędziów. To było niemożliwe. O co chodziło? No chodziło o coś bardzo prostego. O to, żeby mimo przewidywane już wtedy przez naszych przeciwników zmiany władzy, zmian w Polsce, naprawy Rzeczypospolitej, dokonać się nie dało. Bo tą przeszkodą, tym murem nie do przeskoczenia miał być Trybunał Konstytucyjny. I powtarzam, to jest trzeci sens tego sporu. To jest fakt, który funkcjonuje realnie w polskim życiu publicznym już od 20 paru lat, który sprowadza się do tego. Ma być tak, jak było. Tak jak pani Holland była szczerze, bo trzeba jej za tą szczerość dziękować, powiedziała. Ma być tak, jak było. Nic nie ma się zmienić. Wszystko, jeżeli chodzi o realne stosunki społeczne, ma pozostać na swoim miejscu. Otóż oczywiście na to nie ma także zgody. Polacy mają prawo do zmiany. Mają prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Mają prawo... do budowy jej nowego, lepszego, korzystniejszego dla zdecydowanej większości Polaków kształtu. I my z tego prawa nie ustąpimy. Ale kiedy mówimy o tym prawie, bo ono w jakimś sensie oddaje ten bardzo głęboki sens sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce, to musimy przejść do innego, bardzo ważnego problemu. To jest problem suwerenności. Szanowni państwo, w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ingerencją w nasze sprawy wewnętrzne. I to bardzo daleko idącą ingerencją. Starszym spośród nas, tym, którzy przeżyli kawałek, poważny kawałek życia w PRL-u, coś to przypomina. Otóż suwerenność, szanowni państwo, jest wartością samą w sobie. Jest kwestią po prostu godności narodu. Duży, prawie 40-milionowy naród, a jeśli liczyć tych, którzy są poza granicami Polski, nie mówię o tej stałej emigracji, tylko tej takiej doraźnej, to 40-milionowy naród nie może być niesuwerenny. To jest po prostu coś, co by pozbawiało nas elementarnej godności. To jest szczególnie istotne dla Polaków. Nasza historia to niestety historia długiej, liczącej wieki niewoli, pozbawienia suwerenności. Z 20-letnią przerwą na okres międzywojenny trwało to mniej więcej od 1717 roku do 1989, czyli 272 lata. Powtarzam, z przerwą na okres międzywojenny, bo przecież PRL też był krajem niesuwerennym, w oczywisty sposób niesuwerennym. I dlatego dla nas suwerenność musi mieć tą zasadniczą wartość. Wartość, która jakby nie przekłada się na inne. Jest wartością godnościową, odnoszącą się do naszej tożsamości. Ale suwerenność, szanowni państwo, ma także wartość pragmatyczną. I o tym też musimy pamiętać. Ta wartość pragmatyczna odnosi się po pierwsze do tego, o czym już mówiłem, czyli właśnie do tego prawa do zmiany. Ten kształt Polski, to teoretyczne państwo, to wszystko, co buduje wielką sferę społecznej niesprawiedliwości, te 2200 zł brutto jako najczęściej występująca w Polsce pensja, to jest sytuacja fatalna dla Polaków, ale to jest sytuacja bardzo korzystna dla wielu naszych sąsiadów, tych bogatszych, potężniejszych od nas. No, rezerwuar taniej siły roboczej. Otóż my, szanowni państwo, takim rezerwuarem być nie chcemy i nie możemy. Jeszcze do tego wrócę. Ale dziś, można powiedzieć doraźnie, chociaż trudno powiedzieć, jaka jest perspektywa czasu tego zagrożenia, to także inna kwestia. Przecież Polska jest dzisiaj przedmiotem nacisku w sprawie, która odnosi się do kształtu naszego życia, do sytuacji przeciętnego Polaka, do kształtu naszego społeczeństwa. Nam proponuje się w istocie, byśmy się radykalnie zmienili, byśmy stworzyli społeczeństwo multikulturowe, byśmy radykalnie ograniczyli naszą tożsamość. Każdy, kto wie, jaka jest sytuacja w wielu krajach Europy Zachodniej, to wie jedno. Dla bardzo dużej części, szczególnie tej gorzej sytuowanej, to oznacza radykalne pogorszenie jakości życia. Po prostu radykalne pogorszenie jakości życia. I to, powtarzam, jest nam dzisiaj proponowane, przy tym to określenie proponowane jest określeniem wielce łagodnym. Bo tu mamy do czynienia z naciskiem. I tu chodzi właśnie o suwerenność, bo to na pewno nie jest decyzja naszego społeczeństwa i jej wartość pragmatyczną. Jeżeli utrzymamy suwerenność, to się tutaj obronimy. I powtarzam, musimy się obronić. Musimy się obronić. Koncepcje pana Sorosza, koncepcje społeczeństw, które nie mają tożsamości, to są koncepcje wygodne dla tych, którzy mają miliardy, którzy mogą manipulować społeczeństwem, bo takim społeczeństwem niesłychanie łatwo manipulować. Jeżeli nie ma mocnych tożsamości, to można ze społeczeństwem zrobić naprawdę wszystko. I my musimy obronić suwerenność także dlatego, żeby nie popaść w ten mechanizm, nie wpaść w ten wir, ten nurt, w którym będziemy tonąć. I wreszcie, szanowni państwo, ostatnia sprawa, też związana z suwerennością. To jest prawo do szybszego, wyraźnie szybszego niż nasi bogatsi sąsiedzi rozwoju. Tu siedzi wicepremier Morawiecki, autor tego wielkiego programu, planu Morawieckiego, który chcemy zrealizować. Ostatecznym celem tego planu jest właśnie to, by wzrosło tempo naszego rozwoju, poziom inwestycji, a także wzrosła jego jakość. Byśmy się naprawdę zaczęli zbliżać do tych, którzy są na zachód od naszych granic. Ale takie plany, politykę gospodarczą, własną politykę gospodarczą może prowadzić tylko państwo suwerenne, które ma własny, niezależny ośrodek, przepraszam, dyspozycji politycznej. Tego nam się próbuje dzisiaj odmówić. Już dziś te ingerencje są naprawdę bardzo daleko idące. Ktoś powie, ale może w ten sposób będziemy się właśnie rozwijać. Otóż, szanowni państwo, drogę z peryferium do centrum Tak to się dzisiaj nazywa. To nie ma nic wspólnego z położeniem geograficznym. To chodzi o doszlusowanie do tych bardzo rozwiniętych, bardzo wysoko rozwiniętych krajów. Przebyło kilka państw. To nie jest częsty przypadek. Ale one wszystkie były suwerenne. One wszystkie mogły przebywać na, tak jak w wypadku Korei Południowej, ze społeczeństwa arcybiednego, z 70-kilkoma procentami analfabetów w latach 50. dojść do dzisiejszego poziomu. A już dobre 30 lat temu to było państwo wysoko rozwinięte. W 88 roku przeprowadziło, jak sobie przypominamy, olimpiadę. To nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jest to jednocześnie państwo, które musi dużo wydawać na zbrojenia, utrzymuje wielką 700-tysięczną armię, krótko mówiąc, ma różnego rodzaju obciążenia. Ale powtarzam, jest suwerenne. Oczywiście podlega różnego rodzaju ograniczeniom związanym ze szczególną sytuacją prawną na Półwyspie Koreańskim, ale generalnie rzecz biorąc jest państwem suwerennym. I my, broniąc suwerenności, bronimy także naszego prawa do szybkiego rozwoju. No nie takiego jak w Azji, nie takiego jak w Korei. To jest dzisiaj w Europie z różnych względów niemożliwe. Ale takiego, które by pozwalało, by rok po roku mówić, jesteśmy bliżej. Jesteśmy coraz bliżej przeciętnej Unii Europejskiej, a z czasem jesteśmy coraz bliżej przeciętnej, tej najbogatszej zachodniej części naszego kontynentu. I to, proszę Państwa, jest możliwe. Ale pod warunkiem, że pozostaniemy suwerenni.
Było to przemówienie pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, doktora Jarosława Kaczyńskiego, w czasie trwającego dzisiaj właśnie spotkania zjazdu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.